No a my też musimy się pochwalić, proszę Państwa. Co prawda nie wiem, czy jest czym. Uśmiecham się mocno, bo dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy naszą akcję patronową. Mamy do tej pory trzech wspaniałych patronów, z czego dwóch jest anonimowych, ale też im dziękujemy. Ale jednego nie anonimowego obiecaliśmy, że będziemy każdemu dziękować. Dziękujemy panu Piotru.
Piotru Tusku dziękuję. I w ogóle.
Dziękuję. Przepraszam, panie Piotrze. Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Cześć Marcin.
Hello, hello, cześć Jacku, cześć nasi słuchacze, kochani drodzy i słuchaczki.
Złapałem cię na dzień przed wyjazdem na inspirację do Warszawy, czyli do mnie, bo ty jesteś z Tarnowa, Marcin Zaród z Tarnowa.
Tak, i tak, ja jadę do Warszawy. Wyobraź sobie, że inspirację... Proszę?
Do stolicy.
Do stolicy jadę. Inspiracje miały być w czerwcu, ale w związku z koronawirusem... Konferencja została przełożona, to jest taka największa w sumie, czy jedna z największych polskich konferencji edukacyjnych, organizowana przez EduNews i naszego pierwszego w historii gościa EduGadek, czyli Marcina Polaka. Tym razem wyjątkowo konferencja odbywa się częściowo online, a częściowo offline. 200 osób będzie realnie na sali. Ja będę jednym z nich, będę też jednym z prowadzących, to znaczy nie tyle prowadzących, co prelegentów. Będę mówił o tym projekcie Novigado dotyczącym aktywnych metod i elastycznych przestrzeni uczenia się, w którym jestem jednym z ekspertów, razem z Basią Ostrowską zresztą. Będziemy mówili, więc będziemy starali się inspirować nauczycieli do stosowania aktywnych metod, do odchodzenia od przekazywania wiedzy.
Bo ty jesteś wrogiem przekazywania wiedzy, bo coś takiego nie istnieje. Nauczyłeś mnie tego.
Tak, ja myślę, że to już chyba jest dla wielu osób, mam nadzieję, jasne, ale na pewno nie dla wszystkich.
No a ja też chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Od dwóch tygodni staramy się zaistnieć na serwisie Patronite. Tam zbieramy trochę funduszy na naszą działalność. To na razie idzie nam tak trochę jak po grudzie. Mamy do tej pory trzech patronów, z czego dwóch anonimowych, którym bardzo dziękujemy. Natomiast jest jeden patron, z którego jesteśmy bardzo dumni. Tym patronem jest pan Piotr Brzozowski, któremu bardzo dziękujemy. Obiecaliśmy, że każdemu, kto wpłaci na nasze konto 10 zł lub więcej, podziękujemy w naszych edugadkach i właśnie mu dziękujemy.
Tak, i pan, nie poddajemy Piotr, się. Pan Piotr przechodzi do historii polskiej edukacji jako pierwszy wymieniony z imienia i nazwiska patron edugadek.
Tak jest. Panie Piotrze, kłaniamy
Ale
się.
Zanim rozmowa z naszym gościem, to powiedzmy nieco o kapsule czasu, to znaczy tym, co dzieje się wokół nas edukacyjnie i nie tylko. To znaczy co? No koronawirus, druga fala, 1500 jakoś tak osób dziennie nowych, ale szkoły generalnie działają w miarę zwyczajnie. Około 200-300 szkół z pewnymi problemami w częściowej kwarantannie, na nauczaniu zdalnym, ale to w dalszym ciągu jest no w porównaniu z liczbą szkół w Polsce znikomy jeszcze odsetek.
Marcinie, czy ty jesteś optymistyczny?
A tak zabrzmiałem?
Tak.
To znaczy ja jestem realistą i jestem zdziwiony, że jest tak dobrze, więc niech to będzie, że to jest optymizm.
Ja to jeszcze jedną rzecz powiem w takim razie, w związku z tym, że powiedziałeś, że ta kapsuła czasu i że ktoś nas może słuchać w tak zwanej przyszłości, a więc długo po tym, jak to nagrywamy i teraz już wie, czy należy się z nas śmiać, bo jesteśmy optymistyczni, czy należy nas poklepać, że to dobrze, że jesteśmy optymistyczni.
Czy należy odwiedzić nasz grób na przykład?
To było grube. Natomiast ja się bardzo cieszę z tego, że od czasu do czasu piszą do nas osoby, które odkrywają edugadki i słuchają dużo odcinków wstecz i prawdopodobnie wtedy właśnie napotykają na takie wykopaliska jak odcinek sprzed 2 lat, czy nawet sprzed 3 lat, odcinek, który był tam jakiś czas temu i to jest niezwykle dla mnie budujące, że nadajemy tak co 2 tygodnie, a oprócz tego są tacy, takie osoby, które wysłuchują nas tak z perspektywy
czasu. To takie może nowe zjawisko technologiczno-socjologiczne, to znaczy taki edugatkowy binge, jak ludzie mają na Netflixie binge na to, żeby obejrzeć na przykład 5 sezonów Rity w jeden weekend, to może ktoś będzie miał binge na to, żeby przesłuchać 3 sezony edugadek w jeden weekend. Zachęcam do tego. Ritę też oglądajcie, film o duńskiej nauczycielce, pokazuje przepaść, która nas dzieli od tamtej edukacji.
No i Marcin stał się znowu Marcinem. Już nie jest taki pozytywny, natomiast ja myślałem, że nazwisz to Archeo Streamingiem. No ale dobrze, niech tak będzie. Marcin, dzisiaj naszym gościem jest pani Irmina Żarska, koleżanka nasza, nowa, ale...
No i zacząłem polecenia... myśleć o seksie, no. Musiałeś z tym, Archeo?
Ja to puszczę. Dobrze, przedstaw naszego gościa.
Irmina Żarska, nauczyciel języka polskiego, koordynator do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji w prywatnej szkole podstawowej imienia Toniego Halika w Redzie, współtwórczyni, opiekun, wykładowca kierunku innowacyjne, kreatywne metody pracy z uczniem w Szkole Wyższej w Gdańsku. Tworzy i koordynuje organizacje ogólnopolskich, lokalnych inicjatyw edukacyjnych. Założyła Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela. Jest pomysłodotywawczynią i współorganizatorką cyklicznych konferencji Redzkiego Maratonu Edukacyjnego. Współtwórczyni, lider ogólnopolskiej inicjatywy Zaproś mnie na swoją lekcję, ambasadorka Wiosny Edukacji. Swoimi pomysłami związanymi z edukacją dzieli się na stronie Irmina Żarska, rysunkowy język polski na Facebooku i obserwuje ją już ponad 18 tysięcy osób.
Trochę wyrzucę z siebie z głowy różnych rzeczy szkolnych, bo dzisiaj akurat przyszedłem z taką pełną głową. Jak wy sobie radzicie,
no ja
jak wy sobie radzicie, że przychodzicie do domu i są w głowie rzeczy szkolne, to co wy robicie wtedy?
Nie radzimy sobie.
Cały czas są w głowie? No ale musi być jakiś sposób, słuchajcie. Powiedz, Irmina, jak to jest z tobą?
Dużo myślę o szkole, potem dużo myślę, co mogę zmienić, żeby było jeszcze lepiej, a potem, nie wiem, idę na rower z mężem, czytam książkę. Zazwyczaj jednak czytam książkę, tak, to jest coś, co zmienia mój świat na lepsze i wyciąga mnie troszeczkę z tej edukacji. Ale to prawda, że bardzo trudno jest w ogóle się wyzbyć myślenia o szkole. Podobno nauczyciel to nie zawód, to już choroba. Więc tak chyba już zostanie na zawsze, tak dzisiaj usłyszałam.
Stan umysłu.
Wydaje mi się, że tak już zostanie, tak, tak już zostanie. Niestety, ale to chyba dobrze. Ktoś o tej edukacji musi myśleć, prawda?
Ja nie wiem, czy to jest dobrze. Ja się nad tym zastanawiam właśnie, czy to jest dobrze, że my nie jesteśmy w stanie... Znaczy, ja myślę, że inaczej się nie da. Jeżeli nam nie zafunduje się pewnych... Jeżeli nie zafunduje nam się pewnych takich rzeczy jak superwizja albo spotkania z psychologiem, to jesteśmy na pozycji straconej. To znaczy, nie oderwiemy się od tego po prostu.
A przynajmniej ci, którzy jakoś się w to wkręcają trochę bardziej.
Ja się wkręcam trochę bardziej. Irmina, możesz powiedzieć coś o sobie? Zaczniemy sobie spokojnie.
Pewnie, tylko chciałam dodać, że nie wiem, co jest gorsze, nie myślenie o szkole, po szkole, czy myślenie o niej zbyt dużo. Ja jednak myślę, że to, jeśli ktoś potrafi wyjść ze szkoły i o niej dalej nie myśleć, to chyba jest jednak troszeczkę gorsze, więc wolę być tą drugą opcją.
Znaczy mówisz o takiej sytuacji, w której ktoś...
Nachalnie wracającą myślą.
A mówisz o takiej osobie, która po prostu otwiera, znaczy zamyka drzwi swojej klasy albo szkoły i od razu jest gdzie indziej. I w zasadzie to, co zostawia za sobą, nie.
Okay. Tak. To dla mnie jest bardziej przerażające. Później wraca do klasy, otwiera podręcznik i dopiero znowu jest nauczycielem. To jest chyba bardziej taka myśl dla mnie przerażająca.
No to ciekawe, co mówisz, bo ja też ostatnio o tym myślałem i tak mi się wydaje, że to jest bardzo trudne wtedy z takiego kogoś stworzyć, znaczy wytłumaczyć komuś coś takiego, że to nie jest zawód, który polega na od do. I że to jest, że tak nie powinno być. Bo z drugiej strony ktoś mi odpowiada, ale dlaczego nie? Jak byś odpowiedziała?
Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie górnolotne mówienie o misji, ale wydaje mi się, że żeby robić to coraz lepiej i żeby być dobrym nauczycielem, to trzeba być bardzo refleksyjnym. a nie można być refleksyjnym w stosunku do swojej pracy tylko przez 45 minut. Nie? I później przez kolejne 45 minut, więc każde 45 minut wymaga naszych przygotowań, naszej refleksji później. I to sprawia, że możemy być dobrym nauczycielem, tak mi się wydaje, więc pozbycie się tej refleksji pozbawia nas możliwości bycia właśnie nauczycielem, jakim byśmy chcieli być, czyli kreatywnym, czy innowacyjnym, czy po prostu takim dobrym, którego uczniowie lubią i którego się nie boją.
Ale poczekaj, to ja cię trochę podpytam, bo ja ostatnio trochę rozmawiam ze studentami, których uczę, o tym, że ta refleksja jest bardzo ważna. I co masz na myśli, mówiąc, kiedy mówisz refleksję?
Takie zwyczajne po prostu zadanie sobie pytań, co robię dobrze, co zrobiłem źle, jak mógłbym następnym razem zrobić to lepiej, albo co mógłbym wykorzystać, co bardziej zainteresowałoby uczniów tak naprawdę. Takie podstawowe pytania, które należałoby sobie chyba zadawać w przypadku różnych innych czynności, które robimy w życiu. Tak mi się wydaje, że należy siebie zapytać po prostu o to, albo też uczniów, tak, co im się podobało, co im się nie podobało, jak inaczej by to zrobili.
To chyba teraz ten czas na ten moment, kiedy chcemy, żebyś powiedziała coś o sobie.
Okej. Więc ja jestem przede wszystkim nauczycielką języka polskiego w prywatnej szkole podstawowej imienia Tony Halika w Redzie, ale tam pełnię też taką funkcję, która nazywa się koordynator do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji i zajmuję się wprowadzaniem troszeczkę zmiany w edukacji. Dzięki temu mogę też organizować różnego rodzaju wydarzenia dla nauczycieli, czy bardzo takie regionalne, czy też ogólnopolskie. Od niedawna jestem też wykładowcą i współtworzę w zasadzie kierunek innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem na jednej z uczelni w Gdańsku. Więc oprócz tego, że troszeczkę sama chcę włączać taką innowacyjną edukację do swojej pracy, to staram się też troszeczkę to rozpowszechniać w całej Polsce. Troszkę mi się udaje, czego dowodem jest to, że zaprosiliście mnie, więc słyszeliście o tym, co robię, skoro jestem waszym gościem. Więc chyba jestem na dobrej drodze.
A czy to było tak, że zawsze tyle rzeczy robiłaś jako nauczycielka? Czy był taki moment, w którym na początku po prostu sobie tak pracowałaś i nagle coś ci przeskoczyło, zatrybiło i nagle był rozkwit?
Ja pracuję w szkole od lat 7. I przyznam się szczerze, i to będzie trudne wyznanie, że do szkoły weszłam przeświadczona, że chcę być takim nauczycielem, którego uczniowie będą się bali, chcę widzieć uczniów przed salą, jak się uczą i wiedzą, że i będę ich odpytywać i będę robić im dużo kartkówek i sprawdzianów, więc moja droga była bardzo długa do momentu, w którym jestem teraz. Zaczęłam poznawać uczniów i dopiero to sprawiło, że już w sumie w zasadzie w pierwszym miesiącu swojej pracy doszłam do wniosku, że to nie jest tak, jak ja sobie myślałam, że będzie. I miałam kilka takich punktów zwrotnych, które mnie przestawiały na te tory, na których jestem teraz. Chyba zawsze starałam się robić troszeczkę więcej. Nie studiowałam nawet jednego kierunku od samego początku, tylko dwa dziennie i w ciągu 6 lat studiów tak naprawdę zrobiłam 11 tych różnych lat, dwa licencjaty, dwie magisterki i studia podyplomowe i gdzieś ten pęd mi został i starałam się, gdy zobaczyłam, że ta droga, którą sobie obmyśliłam przez lata moich studiów wcale nie jest jakaś szczególnie dobra, zaczęłam szukać innych rozwiązań i im więcej tych rozwiązań znajdowałam, tym bardziej przyciągały mnie kolejne. Wydarzenie takie edukacyjne zaczęłam organizować po pomorskim hackatonie edukacyjnym, gdy okazało się, że nie tylko ja mam jakieś różne dziwne pomysły związane z edukacją i możemy połączyć siły i zorganizować na przykład konferencję czy klub kreatywnego nauczyciela. To był taki punkt zwrotny. A kolejnym punktem zwrotnym w takim edukacyjnym życiu jest moja ostatnia wizyta w Radowie Małym, gdzie zmieniłam totalnie swoją optykę związaną z tym, jak wprowadzać zmianę w edukacji. I w tym kierunku chyba teraz będę powoli szła i jeszcze bardziej zmieniała to swoje myślenie na ten temat. Ale mam wrażenie, że te 7 lat w edukacji, począwszy od tego, że zaczęłam od takiego dosyć dziwnego punktu, do którego trudno mi się czasami przyznać, jest taką nieustającą drogą, pełną zmian i chyba tak już zostanie.
A przyznaj się, te dwa kierunki, to poza polonistyką, ten drugi to było co?
Logopedia.
A mówiłaś o tym, że wiele tych akcji organizujesz i ja chciałem dopytać o Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela, no bo Reda to nie jest jakieś wielkie miasto. Czy to jest klub, który skupia tylko nauczycieli szkół prywatnych, czy tylko twojej szkoły, czy jesteście też otwarci na szkoły publiczne? No i jak to się zaczęło i czy było łatwo na początku? No i jak ci się to udaje w ogóle?
Wiesz co, zaczęło się od Redzkiego Maratonu Edukacyjnego, który ja właśnie postanowiłam zrobić po hakatonie. Zaprosiłam moich hakatonowych przyjaciół, żeby przyjechali do Redy i zaprezentowali różne nowe metody. I to, przyznam, było trudne. Z Redy zapisało się wtedy tylko kilka osób, kilku nauczycieli. Mieliśmy ponad 100 miejsc, przyjechało tylko 90 osób, ale już na nasz drugi Redzki Maraton Edukacyjny zapisało się osób prawie 300. Nie mogliśmy wszystkich zaprosić do naszej
Czyli także
sali
ze szkół
didaktycznej.
publicznych, tak? Rozumiem.
Tak, oczywiście, tak. Częściowo to są oczywiście nauczyciele mojej szkoły, ale jesteśmy otwarci na nauczycieli nie tylko redzkich szkół, ale też gdyńskich, gdańskich i tacy nauczyciele też do nas przyjeżdżają z okolicy na naszą konferencję. I właśnie pomysł tego Redzkiego Klubu Kreatywnego Nauczyciela to był wynik właśnie Redzkiego Maratonu, że brakuje nam takich spotkań na maratonie. Maraton jest serią wykładów, więc nie ma zbyt wielu okoliczności takiej rozmowy z prelegentem, przedstawienia swoich własnych doświadczeń, więc wtedy doszłam do wniosku, że utworzę ten Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela, żeby to nie były tylko spotkania z różnymi mądrymi osobami, które nam będą ex cathedra mówić jakieś mądre rzeczy, które my powinniśmy wprowadzać, tylko w zasadzie pole dyskusji, pole rozmów, pole też, gdzie ludzie będą przedstawiać swoje własne pomysły, których może nie są do końca pewni na tyle, żeby wystąpić w czasie konferencji, ale w czasie takiego niezobowiązującego spotkania być może zdecydują się, żeby o nich opowiedzieć. I gdy klub zaczął pracę stacjonarną we wrześniu, to zgłosiło się do niego prawie 40 osób. 3/4 tych osób to byli nauczyciele szkół greckich, więc całkiem sporo jak na takie małe miasteczko, ale przybyli do nas również z Rumi, z Gdyni czy z Pucka. I funkcjonowaliśmy sobie całkiem szczęśliwie przez prawie cały pierwszy semestr. Spotykaliśmy się w takim zamkniętym gronie, rozmawialiśmy o tym, co nas w edukacji boli, co chcielibyśmy zmienić i w jaki sposób. Uczyliśmy się też od naszych zaproszonych gości i niestety pandemia nam pokrzyżowała plany, więc zawiesiliśmy Redzki Klub, który teraz otwieram, tym razem w wersji online i na wersję online zapisało się już prawie 100 osób, więc jest to, myślę, że dosyć duży sukces, jeśli chodzi o mały klubik, który powstał w małym mieście, w małej szkole. Wszystko, tak jak mówiłam, kroczek po kroczku, bo też musieliśmy przekonać do siebie nauczycieli, że nie będą to kolejne spotkania i kolejne konferencje, z których nie będzie nic wynikało. Więc wydaje mi się, że zorganizowanie pierwszych spotkań takich, w których nauczyciele wezmą coś do swojej pracy, sprawia, że chcą więcej i więcej czerpać dla siebie.
Zostań patronem Edugadek. Spotykamy się z Wami co 2 tygodnie i chcielibyśmy działać dalej. Do tej pory wszystkie koszty związane z utrzymaniem serwerów, kupnem sprzętu czy kawy oraz kanapek, które są niezbędne, by dobrze nagrać, wyedytować i opisać odcinek, pokrywaliśmy sami. Pomyśleliśmy sobie, że poprosimy Was o pomoc i niewielką wpłatę. Chcielibyśmy, żebyście zostali naszymi patronami. Mamy ambitne plany. Chcielibyśmy tworzyć inne rzeczy, które pomogą polską edukację czynić lepszą. Wszystkim patronom obiecujemy podziękowania, a czasem coś więcej. Zapraszamy na patronite.pl/edugadki.
Ja nie ukrywam, że pomysł na to, żeby Ciebie zaprosić do Edugadek powstał wtedy, kiedy usłyszeliśmy o Twojej akcji Zaproś mnie na swoją lekcję, to znaczy akcji, którą razem z Magdaleną Krajewską rozpoczęłaś w maju i przyszło nam do głowy, że to jest zrealizowanie tego, o czym mówiła Basia Zielonka w odcinku Edugadek, kiedy mówiła o Connected Learning, o tym, że można zapraszać na te swoje lekcje ekspertów. I powiedz mi, czy to było tak, że ty słuchałaś Edugadek jakoś też wcześniej, czy tak chciałem delikatnie podpytać, skąd się w ogóle wziął pomysł na tę akcję, jak ta akcja się rozwinęła, bo wy też jesteście obie przykładem tego, że udało Wam się przekuć ten kryzys pandemiczny w tę szansę, zgodnie z tą zasadą tego chińskiego Ouija, tak, że trochę zagrożenie, trochę szanse. Wy to, ten drugi moduł wzięłyście w obroty i Wam się udało.
To prawda i totalnie nie spodziewałyśmy się takiego sukcesu ogólnopolskiego w zasadzie naszej akcji. Nie słuchałam akurat tego odcinka Edugadek, gdzie ten temat był poruszany. W zasadzie pomysł był Magdy, która zaprosiła Marcina Michalika do siebie na lekcję, żeby opowiedział o tym, jak wygląda, jak mówi się na Podkarpaciu, jak wygląda polszczyzna właśnie w tym rejonie Polski. Ja wtedy spojrzałam na ten pomysł Magdy i pomyślałam sobie, że bardzo chętnie zaprosiłabym do mojej szkoły, a że pełnię funkcję koordynatora, to mogę zapraszać gości na różne lekcje, nie tylko na język polski, więc doszłam do wniosku, że tacy goście na geografii czy na historii to byłby genialny pomysł. I wtedy dostałam też kilka zaproszeń jako gość. Ludzie chcieli, żebym ja przeprowadziła zajęcia u nich z myślenia wizualnego i pomyślałam, że robi się taki całkiem spory bałagan z tymi zaproszeniami, bo wysyłamy sobie gdzieś wiadomości i przydałoby się jakieś jedno miejsce, w którym będziemy te informacje sobie przekazywać, kto mógłby jaką lekcję poprowadzić. Dlatego założyłam grupę. Nie spodziewałam się, że w ciągu 2 dni do niej dołączy ponad 1000 osób, a w ciągu 2 miesięcy będą to 3000 osób, które będą chciały się wymieniać i tematami, i uczniami, więc to był bardzo spontaniczny pomysł, zupełnie nieprzemyślany w jakiś taki szczególny sposób, że będziemy teraz zmieniać edukację zdalną i wprowadzać ją na inne tory. Chcieliśmy wprowadzić edukację zdalną na inne tory w swoich własnych szkołach, a wyszło tak, że udało się to w większej liczbie szkół, bo tych lekcji, które zostały przeprowadzone w ramach akcji, było ponad 1200 w ciągu 2 miesięcy, więc bardzo dużo. I zgodzę się z Tobą, że to jest przekucie trudnej sytuacji w sukces, bo bardzo dużo dało to naszym uczniom, mogli się dowiedzieć o wielu różnych rzeczach, o których nie dowiedzieliby się w czasie zwykłej edukacji, ale myślę, że jest to też wielki sukces nauczycieli, którzy pokazali w całej Polsce, że potrafią coś innego poza uczeniem tylko swojego przedmiotu, że mają bardzo wiele zainteresowań i dało to też bardzo dużo osobom, które te lekcje zamawiały dla siebie do szkół, bo obserwowanie warsztatu różnych nauczycieli, tych bardziej i mniej znanych, tych nagradzanych, było również bardzo interesujące i bardzo wzbogacało warsztat pracy. Myślę, że mój na pewno i nie tylko moi uczniowie wiele z tej akcji wynieśli, ale ja także.
Czyli jak ja dobrze rozumiem, bo staram się pytać w imieniu tych, którzy nie wiedzą, to jest tak, że to są lekcje na żywo, to nie są lekcje nagrywane, mm-hmm. które później można, ktoś nagrał i po prostu wkłada do jakiegoś banku lekcji, tylko po prostu można zaprosić jakiegoś człowieka X, który w pewnym momencie przyjdzie na konkretną lekcję, połączy się mm-hmm. i opowie albo zrobi jakiś warsztat na temat czegoś, na czym się zna.
Tak. Ja z kolei czytam ten wywiad z Tobą i widzę, że poza tymi akcjami skierowanymi do nauczycieli prowadzisz też nietypowe zajęcia u siebie w klasie. Czy łatwo Ci Twoich uczniów w te rzeczy wkręcać? Czy oni dają się w to wszystko wkręcać?
Dają się, ale wydaje mi się, że to kwestia relacji, które mamy i tego, że pracuję w dosyć małej szkole. U mnie maksymalnie w klasie jest 18 dzieci, tak średnio 12, 13. I to jest zupełnie inne grono, z którym się pracuje. My się bardzo dobrze znamy, bardzo dużo czasu spędzamy wspólnie na różnego rodzaju wyjściach i wyjazdach. Teraz nie, ale tak było wcześniej. Czy na nocowaniach też, więc wydaje mi się, że to sprawia, że oni idą w ciemno w każdą akcję, którą organizuję, bo wiedzą też, że to będzie dla nich ciekawe i jakoś nie namawiam ich szczególnie. Zwykle im proponuję i oni w to wchodzą, więc wydaje mi się, że tak. Tylko, że to kwestia właśnie tej relacji, która jest między nami.
Nie boisz się takiej sytuacji, mówię trochę z doświadczenia, z takiej sytuacji, w której uczniowie będą wręcz no, oczekiwać albo żądać od ciebie czegoś, no właśnie czegoś, co będzie atrakcyjne, i kiedy przyjdzie czas na coś, gdzie trzeba będzie usiąść i zrobić coś bardziej tradycyjnie, powiedzą, to jakieś nudy teraz są. Znaczy, czy masz sposób na to, żeby po takich różnych lekcjach, trochę nawiązuję nawet do tej pani, która napisała ten komentarz, tu masz taki sposób na to, żeby je w pewnym momencie nacisnąć stop, pauzę i poprowadzić taką bardziej klasyczną lekcję, i oni to kupują?
Tak, tak, kupują. To nie jest tak, jak wspominałam, że każda lekcja to są fajerwerki. Mamy taką umowę, ja im mówię na samym początku, gdy zaczynamy lekcję, że część lekcji będzie taka zupełnie zwyczajna, część będzie niezwykła, i oni, wydaje mi się, że nie mają jakichś pretensji, gdy ta lekcja jest zupełnie, zupełnie zwyczajna. Tak mi się wydaje.
A propos tej różnorodności, to ja właśnie jestem na twoim fanpage'u Irmina Żarska, rysunkowy język polski. Widzę, że niemal 19 tysięcy ludzi to obserwuje. Widzę, że wrzucasz tutaj materiały, które można wykorzystać u siebie na lekcji. Więc tak, z uczniami prowadzisz lekcje nocne, wkręcasz ich w aktywizujące metody. Nauczycieli próbujesz rozkręcać, żeby się szkolili i dokształcali, byli jeszcze bardziej kreatywni. I tutaj jeszcze do tego wszystkiego ten rysunkowy język polski. To skąd się wziął ten pomysł?
To w zasadzie był pomysł pierwszy, od którego się wszystko wzięło. Zawsze miałam problem, gdy rozpoczynałam pracę, z omawianiem lektur. Zawsze wydawało mi się to jakieś takie najtrudniejsze. Nie było do tego podręcznika określonego, nie było do tego określonych ćwiczeń. Tak jak wspominałam, zaczynałam bardzo tradycyjnie i wtedy znalazłam rysunkowe karty pracy w jednej z grup na Facebooku i bardzo mi się to spodobało. Potem okazało się, że tych kart wcale nie jest tak dużo, więc doszłam do wniosku, że może sama spróbuję coś narysować. I tak powstała strona. I z różnych znajomości, które właśnie z tej strony wyniknęły, które się pojawiły, właśnie narodziły się te kolejne akcje, więc rysunkowy język polski był pierwszy. I teraz jest takim nośnikiem informacji, bo tak jak wspominałam w jednym z postów, że to już powinien być nie tylko rysunkowy język polski, bo od rysunków się zaczęło, a teraz trafiają tam wszystkie rzeczy, które robię w edukacji, czyli i te inne nierysunkowe rzeczy, które robię z uczniami, i te rzeczy, które robię dla nauczycieli i z nauczycielami, ale rysunkowy język polski był pierwszy i od niego się tak naprawdę wszystko wzięło, od tego, że postanowiłam wziąć długopis w rękę i coś narysować dla moich uczniów.
Irmina, będziemy powoli kończyć. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie.
A ja mogę jeszcze jedno pytanko?
No to wiedziałem, że jak ja powiem, że będziemy powoli kończyć, to on, tak, ja go wtedy inspiruję. No proszę bardzo.
Wiesz co, bo tak próbuję poukładać sobie w głowie te wszystkie twoje aktywności i zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy to wszystko byłoby możliwe, gdyby nie było mediów społecznościowych?
Myślę, że na pewno nie. A na 99% w dużo mniejszym zakresie może coś by się pojawiło, ale tutaj w moim przypadku na pewno media społecznościowe to jest ogromna siła, która sprawiła, że udało mi się wiele rzeczy zrobić, bo właśnie dzięki stronie na Facebooku poznałam większość tych osób, z którymi różne działania tworzę, a bez nich nie byłby możliwy ani Rydzki Klub Kreatywnego Nauczyciela, ani Rydzki Maraton Edukacyjny, ani Letnia Akademia Innowacyjnego Polonisty, ani studia, które tworzę, ani jakieś plany, które mam dalsze, więc...
Ale ile miałabyś czasu? Zobacz, ile miałabyś czasu?
Na czytanie książek.
I jeżdżenie na rowerem z mężem.
może tak. Nie mówcie tego mojemu mężowi, on by tak chciał, ale... Pewnie tak, tylko że to mnie bardzo satysfakcjonuje. To nie jest tak, że ja to traktuję jak pracę, tak naprawdę organizuję tych wszystkich rzeczy. Bardzo mnie satysfakcjonują te spotkania i cieszę się, że mogę to wszystko organizować.
Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję wam bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś jeszcze na jakiejś drodze edukacyjnej i dacie się gdzieś zaprosić albo na lekcję, albo na jakieś spotkanie.
Pozdrów serdecznie może ode mnie, bo jako były gdańszczanin bardzo za nim tęsknię.
I męża pozdrów, bo ja też na rowerze lubię jeździć.
Marcin, to tak już bez dłuższego przewijania, bo trochę na początku długo sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że Jakie twoje wrażenia po rozmowie?
Jestem naprawdę pod wrażeniem, bo to jest wulkan energii i wulkan inspiracji i naprawdę ja osobiście szacun, kłaniam się w pas. Natomiast to ostatnie pytanie, które dotyczyło mediów społecznościowych, to jest, myślę, pytanie zadane nie przez przypadek, dlatego że bardzo często, kiedy słuchałem podcastów poświęconych WF-istom, którzy robią fajne rzeczy w Nowej Zelandii i Australii, to kiedy pytano ich, kiedy zaczął się ten moment, w którym oni zaczęli robić te niesamowite rzeczy, które robią, to 100% ich mówiło wtedy, kiedy wszedłem na Twittera. Tam jest Twitter popularniejszy i od momentu, w którym zobaczyli na Twitterze, jak dużo różnych fajnych rzeczy robią inni nauczyciele, zaczęli mieć dostęp do tych zasobów i w tym momencie mają dostęp do takich pomysłów, które mogą wdrażać na swoich lekcjach. Z czasem też zaczynają dzielić się tymi pomysłami, więc mamy taką społeczność uczącą się. W Polsce to chyba bardziej Facebook.
Tak. A ja ci powiem, że już tak na zakończenie, bo nie będziemy już przedłużać, że kiedy słuchałem Irminy, która jest osobą o wiele młodszą od nas i pokazuje tylko, że nie ma się co martwić o stan polskiej edukacji oddolnej, gdyż są między nami nauczyciele, którzy robią świetną robotę, miałem w głowie właśnie taką piosenkę. To była piosenka, tak w razie fragmencie piosenki, który mi się skojarzył z Irminą, ale broń Boże z czasami, które one reprezentują. Ci, którzy znają piosenkę, to wiedzą, o co mi chodzi. Marcinie, bardzo ci dziękuję, bardzo tobie dziękuję i widzimy się za 2 tygodnie. Opowiesz mi o inspiracjach, a ja już mówię ci cześć.
Cześć, cześć, pa, pa, pa. To zaśpiewajmy, to idzie młodość, młodość i śpiewa. Nie słyszałem nigdy tej piosenki, okej. Okay.